Teraz założę okulary, żeby widzieć tekst, bo z roku na rok jakieś Biblię robię z mniejszym tekstem, takim siostrym. Pamiętam, nawróciłem się, miałem taką Biblię, jak takie były takie malutkie, pamiętacie, taki druk. I człowiek czytał, wiecie, bez żadnego problemu, a teraz wiem, gdzie ta Biblia tylko leży, bracia, siostry. Już nie mówię o czytaniu, ale zaczniemy czytać słowo, słowo znane. Ktoś powie, każde słowo jest znane, bo już nieraz Biblię kilka razy czytaliśmy naokoło. Nie ma takiego słowa, które byśmy nie znali. Ale jak Bóg daje objawienie, to okazuje się, że to pierwszy raz to słowo czytamy. Pierwsza księga Samuela, rozdział pierwszy. Słowo jak najbardziej znane. Strony już nie podam, bo to widzę, wszystko macie. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział. Był pewien mąż z Ramy, sufita z pogórza efraimskiego imieniem Elkana. Syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, Anna zaś była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz? I dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie Zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeżeli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją za pianą. I rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak piana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześniej rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie, a gdy Elkana złączył się z Anną, z żoną swoją, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy ten mąż Elkana udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swojego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. A Elkana i jej mąż rzekł do niej: czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niech tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą, nadto 3-letniego cielca, jedną efę mąki i łagiew wina i zaprowadziła go do domu Pana do Sylo, a chłopiec był mały. I zarżnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła: wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Cały kontekst on trwa przez 3 albo 4 rozdziały, bracia, siostry. Ale chcę, żebyśmy widzieli, że Samuel to był ktoś taki wyjątkowy. W historii starożytnego Izraela, opisanego w tych księgach do ksiąg kronik, do 2 ksiąg kronik, czyli 1 Samuela 2, 1 druga królewska i 1 i 2 kronik, było wielu mężów bożych, którzy zasłużyli się w jakiś sposób przed Panem. Ich postępowanie było specyficzne, ale Samuel to był ktoś wyjątkowy. To jest Słowo Boże nie mówi w pierwszym wierszu, że on był lewitą, ale on był lewitą. Bo jego potomkowie, to możemy czytać, możemy sobie dom przeczytać, 1 Kronik, 6 rozdział, wiersz od 16 do 19, są wymienieni muzycy i śpiewacy, którzy grali przed przybytkiem Pana, dopóki Salomon nie wybudował świątyni. I tam są wymienione jest syn Samuela. Samuel, Samuela ojciec, Samuela dziadek, Samuela pradziadek. Dlatego tak mówię, bo Samuel był kapłanem, ostatnim sędzią, który zakończył erę sędziów w starożytnym Izraelu. Niechlubną erę sędziów. Bo Izrael wtedy nie miał króla, nie było już Jozuego, który trzymał w dyscyplinie duchowej Izraela, nie było Mojżesza. Byli sędziowie, którzy tam panowali nad jakimiś tam plemionami, nad jakimiś tym regionami, rzadko nad całym Izraelem, ale to nie byli doskonali ludzie. Jedyny, kto pojawił się, ostatni sędzia, był Samuel. I on też został kapłanem. A wiemy, że kapłanem mógł być tylko kto? Lewita z pokolenia Aarona. Z rodziny Aaronowej dokładnie. Nie każdy lewita. Lewici pomagali przy świątyni, przy przyborach świątyni, przy pracy przy świątyni, ale kapłanami mogli być tylko ci, którzy pochodzili z rodziny Aarona. Dokładnie od synów Aarona, Eleazara i Tamara. I ojciec Samuela pochodził i Heli od Itamara, drugiego syna Aarona. I ten początek, ta historia podobnie się zaczyna jak z czasów Izaaka i Jakuba, jego syna. Jakub miał 2 żony, Lea i Rachela, pamiętamy, nie? Jakub kochał bardziej kogo? Rachele. Ale jak to w Słowie Bożym czasami bywa, to Rachela była bezpłodna, a Lea odwrotnie. Rodziła dużo. Tutaj mamy też 2 kobiety. Peninna, w tłumaczeniu perła, albo Anna, w tłumaczeniu łaska. I popatrzmy. Te nadawane imiona nie od tak sobie ładnie wyglądały. Robert, piękne imię. To nie się tak nazywa, prawda? Nie wiem, czym się kierowali listy, nazywając mnie tak. Ale teraz może mniej się zwraca uwagę na symbolikę imion. Kiedyś to była podstawa. Czasami imiona wyglądały dziwnie, ale chodziło głównie o znaczenie tych imion. I wiecie, no tak. Anna wie, że no, nazwano mnie łaska. No i jestem bezpłodna, prawda? Tak paradoksalnie to brzmi, prawda? Łaska i bezpłodność. Pojęcia, które wzajemnie się wykluczają. Znaczenie tych pojęć. A w tamtych czasach, teraz też, tylko to nie jest tak nagłośnione, ale w tamtych czasach to było, jak kobieta nie mogła mieć dzieci, to był problem niesamowity. Nie tylko w otoczeniu, w mieście, w plemieniu, w rodzinie, ale to był dramat dla tej kobiety. A jeszcze jak jej rywalka, druga żona Elkany, jej dogryzała, czyniła jej zarzuty, to był jeszcze większy problem, jeszcze większy dramat. Doszło do tego, że Anna poszła do Boga wypłakać się. Wypłakać się. Pamiętam jeszcze jeden przykład. Żona Abrahama, Sara, też nie mogła mieć dzieci. Do roku 90. Kiedy miała 90. urodziny, dopiero zaszła w ciążę. Ale Abraham miał dziecko z jej niewolnicą, Egipcjanką. Czy Egipcjanka była dla Sary wsparciem? No odwrotnie. Była taka sama sytuacja. Ale to była rodzina gorliwa przed Panem. Co roku pilnowali wszelkich świąt i udawali się do Sylo, gdzie w Sylo była Arka Przymierza i tam głównym kapłanem sędzią był Heli, który był starszym człowiekiem w podeszłych latach. I głównie służbę prowadzili jego synowie, Hofni i Pinechas. Tylko oni, można powiedzieć, nie wiem, czy oni byli wierzący. Wykonywali swoją służbę w sposób niesamowity. Kiedy czytamy w drugim rozdziale, kiedy jest mowa o synach Heliego, tylko fragment czytam, jak się zachowywali synowie Heliego. Kapłani zaznaczam. Synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Czyli nie pomyliłem się, mówiąc, że oni byli niewierzący. Nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud, bo gdy ktoś składał ofiarę, przechodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało i strój zębem, widelcem w ręku. I wsadzał go do kotła lub do garnka lub do rondla czy do misy. Wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. Chociaż kapłani mieli dział z ofiary. Widocznie dla nich ten dział był za mały. A nawet gdy tuż spalili, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego: daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. Na ofiarę mięso się gotowało, a kapłani chcieli mieć pieczone lub smażone. Nie chcieli gotowanego. Oprócz tego jeszcze współżyli oni z kobietami, które przychodziły, aby składać ofiary. I wiecie, i słowo Boże było odnośnie tych dwóch ludzi jednoznaczne. Pan postanowił ich zgubić, zniszczyć, zabić w jakiś sposób. I zginęli później w walce z Filistyńczykami tego samego dnia obydwaj. Ale kiedy Anna, zmęczona już docinkami swojej konkurentki, kiedy przyjechali na święto, zaczęła się modlić do Boga. I kiedy w duszy modliła się od wiersza 10 i bardzo płakała, złożyła Panu ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeżeli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy. Słowo nie zapomnisz znaczy to, że była w depresji już. Często ludzie bardzo doświadczani, z wielkimi problemami, też mają takie myśli: może Bóg już o mnie zapomniał. Może Bóg już mnie nie kocha. Ona myślała podobnie. Jeśli nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, podstawowa rzecz, męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. To nie jest mowa oczywiście, że żeński potomek to jest coś złego, ale w tamtym czasie, kiedy rodzi się syn pierworodny, następca, dziedzic, to było coś wyjątkowego. I ona modliła się o męskiego potomka. I tak się modliła, Heli, kapłan, przypatrywał się jej i źle osądził. I myślę, że ona jest piana. Wiecie, człowiek, który się modli, kiedy wylewa swoje serce przed Panem, kiedy wchodzi w społeczność z Bogiem, taką gorliwą, rzeczywiście patrząc z boku, tak z zewnątrz, nie uczestnicząc w tym, można różne wnioski wyciągnąć. Bo człowiek wtedy może się zachowywać, może wyglądać zupełnie dziwnie. Prosty przykład. Pamiętacie, Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Kiedy modlił się, po głowie spływała mu pot i krople krwi. Ciekawe, jak to mogło wyglądać. Ale wygląd to nie ma znaczenia. Chodzi, jaka jest relacja między tobą a Panem. I tak się modliła. Na początku Heli źle zinterpretował tą całą sytuację. Ona zaś wytłumaczyła mu, że nie jest piana, ani innego trunku nie wypiła, jest tylko kobietą przygnębioną. Nie jest ani przewrotna, tylko z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiła. I wtedy Heli, który usłyszał, pobłogosławił ją I niedługo potem zaszła w ciążę i urodziła syna. Też przez 9 miesięcy, kiedy była w ciąży, nie wiedziała, jakiej płci jest to dziecko. Kiedy urodziła, patrzy chłopczyk i nazwała go Samuel, czyli od Pana go wyprosiłam. I ona wiedziała, że ślubowała przed Bogiem, aby zajść w ciąży, i to dziecko powiedziała, odda go Bogu na służbę. Chociaż tęskni za swoim dzieckiem, to jest wymarzone, wyczekiwane dziecko, odda go. Bo Bogu ślubowała. Wiecie, Bóg, kiedy mu coś ślubujemy i czasami no nie doprowadzamy do tego, aby mu to, co ślubowaliśmy, dać, Bóg czasami się opomina o to. Tutaj nie było takiej sytuacji, bo ona miała zamiar taki, to, co ślubowała, Bogu dać. Często ludzie się modlą, Boże, proszę Cię, uzdrów mnie, czy pomóż mi, a złożę świadectwo. Ktoś powie, no co to za problem złożyć świadectwo przed zborem, nie? Wiecie, dla mnie to jest nie problem, dla kilku osób zbory żaden problem, a dla niektórych to jest niesamowity problem. I to jest przejście przez rodzaj męki, żeby stanąć przed zborem i usta otworzyć i trzymać mikrofon, żeby on, wiecie, nadążał za ustami, wiecie, albo my za tym mikrofonem, jak on się trzęsie. To jest problem. I ludzie mówią, Boże, wiesz, jak ciężko mi jest składać świadectwo, ale jeśli mi pobłogosławisz, ja złożę świadectwo przed zborem. Nawet niektórzy mówili, do Samarytanki świadectwo napiszę. Do siostry Tatiany Chydzikowej, która ta redaguje tą gazetkę. I ona to opublikuje, żeby cała Polska, nawet poza Polską, żeby ludzie wiedzieli. Albo, Boże, naprawię to i to w moim życiu, jeśli mi pobłogosławisz. Bóg oczywiście jest zadowolony. Mówi, dobrze, pobłogosławi cię. Wiecie dlaczego? Bo mówi mi się tak. Pobłogosławię temu człowiekowi, czy jej, czy jemu, i będę miał chwałę, a Bogu na chwale bardzo zależy. I często jest tak, że Bóg pobłogosławi, rzeczywiście osoba staje i składa świadectwo, albo daje to, co ślubowała. Ale czasami jest tak, że kiedy jest Boże błogosławieństwo, o ślubowaniu nic się nie mówi. I wtedy pojawia się problem. Wiecie, jest takie słowo, ono jest ostre w przypowieściach Salomona. Co Bogu ślubowałeś, to wypełni. Bo mu się głupcy nie podobają. Takie, no wiecie, konkretne słowo. Ja nie chciałem, żeby mnie ktoś głupcem nazwał. Chociaż czasami jako człowiek mogę głupio postępować, bo już ludźmi jesteśmy. Ale nie chciałem, żeby ktoś mnie nazwał takim sformułowaniem. Bóg uczy nas pewnej odpowiedzialności. To nie znaczy, że odpowiedzialność, tylko i wyłącznie odpowiedzialność, obowiązek, ciężka praca i nic z tego. I tylko tyle. No bo obiecaliśmy, prawda? I w tej sytuacji ona obiecała Bogu, że odda go, i minęło może... Tutaj Słowo Boże nie mówi, ile czasu minęło. No kiedy przestało go karmić swoim pokarmem, no to u każdego dziecka jest różnie. Niektóre karmi 9 miesięcy, niektóre 2 lata. Moja kuzynka karmiła 4 lata dziecko. To takie skrajne przypadki. Ale no jakiś czas karmiła, kiedy dziecko było malutkie i nadawało się do podróży, żeby oddać to dziecko już pod opiekę innej osoby. Przyszli do kapłana Heliego. I ona mówi do niego, wybacz mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Pana. Od tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc ja odstąpię go Panu po wszystkie dni życia, będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. To nie znaczy, że od tego momentu Anna już Samuela nie widziała. Co roku go widziała, bo robiła mu takie fajne ubranko. Nie kupowała tego w Biedronce, jak my czasami, albo do galerii nie chodziła, bo nie było takich rzeczy, tylko musiała to sama zrobić. Co roku przynosiła mu mundurek. Widziała swego syna, obejmowali się, wiadomo, jak to mama tęskni za synem, a syn za mamą. Ale jedno słowo w tym rozdziale tego nie czytamy, w następnym rozdziale czytamy. Bóg wspomniał na Annę za to, co ona uczyniła z Samuelem, że oddała go do służby dla Boga i dał jej 3 synów i 2 córki. I to jest najważniejsze. Okazała wierność Bogu, co łatwe nie było. To nie było w ogóle łatwe. Bóg mówi do Abrahama, dam ci syna, odziedziczy wszystko. Jest syn. Abraham ma 100 lat, urodzi się Izaak. Abraham jest w niebo wzięty. A kto by nie był w niebo wzięty? A Bóg mówi, złóż mi go w ofierze. Bóg zawsze mówi delikatnie, tak subtelnie, ale te słowa waliły jak grom. Złóż mi go w ofierze, na jednej z gór, która ci wskaże. Dla Anny nie było łatwo. Moja żona mojego męża, Peninna, miała dużo dzieci, synów i córkę, dużo. Słowo Boże mówi w tym pierwszym rozdziale, ona miała dużo dzieci. Anna wymodliła tego jednego, Samuelka. Wypieszczony, no poprzytulany, no to jest takie dziecko i musi go oddać. Ale Słowo Boże nie mówi, że miała z tym problem. Nie było łatwo, ale nie miała z tym problemu. I Bóg wynagrodził jej. I wiemy później, co się stało. Bóg odrzucił synów Heliego, skarcił Heliego, który nie obserwował swoich synów, chociaż musiał ich nadzorować. Powiem tak, prosty przykład u nas w zborze. Jestem w zborze już 26 i pół roku. Od kiedy zacząłem służyć, zawsze pastor obserwował moje, co ja robię. Bo jeśli mam je postawić przed zborem i każdego w służbie, jeśli ma postawić, aby człowiek służył przed zborem, musi mieć przez pewien czas nadzór. Z roku na rok, im bardziej człowiek nabiera doświadczenie, ten nadzór jest troszkę mniejszy, ale zawsze jest. Heli nie nadzorował swoich synów, oni poszli w grzech. I Heli dowiedział się o swoich synach, o ich działalności, wiecie od kogo? Od osób trzecich, wstyd. I co powiedział do swoich synów? On powinien, wiecie, nie wiem, ukamienować tych synów. Za to, co oni zrobili. A on powiedział, synowie, niedobra to rzecz, jak uczynicie. Co to ja słyszę? Niedobra to rzecz. Ale wiecie, Samuel rósł przy Helim i któregoś ranka słyszy głos. Samuelu, Samuelu. Samuel, wiecie, nie zna Boga. Biegnie do Helego, budzi starego już dziadka. Wołałeś mnie? Nie, nie wołałem cię. I tak było za trzecim razem, dopiero za trzecim razem Heli zrozumiał, że Pan woła Samuela. I mówi tak do Samuela, słuchaj, jak usłyszysz następny raz ten głos, gdy cię woła, powiedz, mów Panie, bo sługa twój słucha. I jakie było słowo do Samuela? Słowo sądu dla Helego i jego rodziny. Samuel tak się przestraszył, bał się powiedzieć Heliemu jakie słowa. Wiecie, Heli, jeśli Pan woła Samuela czy kogokolwiek, no to po co? Słowo, no to synku, pozwól tutaj i przekaż słowo. Niczego nie zatajaj, wszystko przekaż. No to Samuel przekazał. Heli pokornie przyjął to słowo i słowo się wypełniło. Synowie Heliego i sam Heli odeszli. Synowie Heliego zginęli, a Heli, gdy usłyszał, że zginęli jego synowie i że arkę porwali Filistynczycy, uprowadzili, spadł krzesło i skręcił skarb, bo był już osobą niedołężną, już starszą. I Samuel zaczął rządzić Izraelem. Dał im dwóch królów, Saula, którego ludzie wybrali, to była największa pomyłka, i Dawida, którego wybrał Bóg. I ciekawa rzecz, kiedy Samuel już się zestarzał, dwóch jego synów zaczęło służyć przed Izraelem. Ale oni, wiecie, brali łapówki. I dlatego Izrael powiedział, my chcemy króla, nie chcemy. Twoi synowie nie idą tą drogą, co ty idziesz. Ja lubię zawsze czytać i o życiu Samuela też możecie sobie przyznać. To ciekawy człowiek, ale jedna rzecz. Chodzi o jego mamę, o Annę. O ślubowanie. To jest niesamowicie ważna rzecz. To jest poważna rzecz przed Bogiem. Swojemu ojcu w ciele możesz obiecać coś. On może zapomnieć. Możesz, wiecie, nie spełnić tego. Jakoś się wytłumaczysz. Ale to jest Bóg Wszechmogący. Jeśli traktujemy naszego Boga poważnie, zrobimy tak jak Anna. Ile by nas to nie kosztowało, to, co wypowiedziały nasze usta, i zaakceptowało nasze serce, to zrobimy. I wiecie, Anna znaczy łaska i Bóg okazał swoją łaskę i daje 3 synów i 2 córki. A modliła się: Panie, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeżeli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, nic więcej nie chcę, męskiego potomka, i ja go jeszcze oddam, abyś ty miał z niego pożytek, nie ja, abyś ty miał tego, z niego pożytek. To wiecie, jakbyśmy słyszeli głos Boży: a ty co będziesz z tego miała? Pamiętacie, nie napisane w Ewangeliach? Kto straci ojca, matkę, żonę, dzieci, majątek, otrzyma 100-kroć więcej i życie wieczne. Taki jest Bóg. Job stracił wszystko, ale był wierny Bogu. To Bóg mu dał 2 tyle. 2 razy więcej mu dał. Ale zaczyna się od naszej postawy. Przypowieść Salomona mówi: jeśli masz ślubować i nie wypełnić, lepiej nie ślubuj. Ale czasami Bóg jest taką ciekawą osobą, że Bóg specjalnie doprowadza do człowieka do takiej sytuacji, żeby człowiek nie miał innego wyjścia, żeby ślubował. Dlaczego? Bo Bóg chce zmienić nasze życie i Bóg chce odczuć miłą woń, kiedy nasza chwała idzie do Boga. Bo wszelka chwała należy do Boga, prawda? Wszelka chwała należy do Boga. Wyszedł Noe z arki. Co pierwszy zrobił? Zasadził winnicę, bo trzeba było czegoś się napić, prawda? Trzeba coś upolować, trzeba coś zjeść. Zrobił prowizoryczny taki ołtarz, tak potrafił. Złożył Bogu ofiarę. Pierwsze, co zrobił. I Bóg poczuł miłą woń. I o to głównie Bogu chodzi. A jak Bóg poczuje z naszego życia miłą woń, bracia, siostry, hojność Boża jest niesamowita. Jak Bóg zacznie błogosławić, to nam na rozum nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ale Bóg musi poczuć miłą woń z naszego życia. Nie, że Bóg poczuje woń z innego życia, a my się podepniemy. Krzysztof robi grilla, to ja szybko poczuję, gdzieś tam rowerem podjadę i już do niego się wproszę. Wiadomo, nie odmówi mi. Tak jest Krzysiek, nie odmówi mi, nie? Ja skorzystam. Przed Bogiem nie ma tak, bracia i siostry. Bóg musi poczuć miłą woń od nas. Od nas. To jest wszystko sprawa indywidualna. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Teraz odpowiedzialny za siebie samego. Chcemy Bożego błogosławieństwa? Kto nie chce? No nie jesteśmy się, podnosimy rękę. Nikt nie podnosi, bo nikt nie chce nie dostać Bożego błogosławieństwa. Wszyscy chcą zachwystywać się Bożym błogosławieństwem. To Bóg chce zachwystywać się miłą wonią z naszego życia. To jest taka transakcja wiązana, bracia i siostry. Ty miłą woń dla Boga, Bóg ci obfitość Bożego błogosławieństwa. Anna dała Bogu to, co najdroższe było w jej sercu. To Bóg odpłacił jej 5-krotnie. 3 synów i 2 córki. W Księgach Mojżeszowych czytamy, kiedy Mojżesz brał od Boga przepisy zakonu, na ofiarę całopalną składała się baranka jednorocznego bez skazy. Coś najbardziej wartościowego. A takie ciężko było, bo zawsze, wiemy jak to w życiu, coś zawsze trafi się takie niezbyt doskonałe. A Bóg mówi: ja chcę najlepsze. Zastanawiacie się, dlaczego Bóg nie powiedział do Abrahama: daj mi Izmaela w ofierze, tylko Izaaka? Właśnie o to chodziło. O najlepsze dla Boga. A Bóg da nam też, co ma najlepszego. Obfitość Bożego błogosławieństwa. Niech chwała będzie Bogu Najwyższemu. Oto nasz na wieki wieków. Amen.